doktor habilitowany Mieczysław Ryba z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, 10 października minęło pół roku od katastrofy samolotu rządowego z prezydentem i delegacją polską na pokładzie. W tego dnia także została zorganizowana, można chyba tak powiedzieć, oficjalna pielgrzymka rodzin ofiar pod patronatem pani prezydentowej Anny Komorowskiej. Zapewne pan, jeżeli nie śledził pielgrzymki, to przynajmniej doniesienia o niej. Jak pan postrzegał tę pielgrzymkę rodzin ofiar?
Oczywiście, że to ma wiele aspektów. Jest taki jeden fundamentalny, czyli osoby poszkodowane, osoby, które straciły bliskich, chciały zobaczyć to miejsce i myślę, że te przeżycia są głębokie, ważne. Natomiast z drugiej strony jest pewna otoczka medialna, która temu towarzyszy, a zarazem polityczna. I rzeczą złą by było, gdybyśmy ustawili tego typu wyjazdy w takim kontekście, że może tej katastrofy nie trzeba wyjaśniać, no bo mamy dosyć przyjazną atmosferę, czy może nieprzyjemną atmosferę, ale taką poważną i zarazem dobrą atmosferę w tego typu wyjazdach, czy w tego typu pielgrzymkach, bo to tak było przez wiele rodzin traktowane jako pielgrzymka. Więc oddzieliłbym tą sferę tak zwanego PR-u, gdzie w wielu wypadkach na tym też politycy korzystają, kreują swój wizerunek, a wizerunek władz dzisiaj nam rządzących w kontekście katastrofy smoleńskiej jest sprojektowany jako tych, którzy generują pojednanie, którzy oddają cześć ofiarom, a zarazem generują pojednanie i wewnątrz kraju, i w tak zwanych relacjach międzynarodowych. I to też później się odbiło tym echem, kiedy puszczono w telewizji ten film produkcji rosyjskiej o katastrofie smoleńskiej. To dokładnie, wydaje mi się, wpisuje się w cel polityczny, który temu towarzyszy, a mianowicie stworzyć wrażenie, nie tyle może fakty stworzyć, co wrażenie, że wszystko tutaj jest na dobrej drodze, że wszystko tutaj jest jasne, a na pewno, że ta ofiara łączy się z takim wielkim międzynarodowym wręcz i wewnątrznarodowym pojednaniem, a co najwyżej ci, którzy domagają się tam jakichś rzeczy dziwnych, zadają jakieś dziwne pytania, no to oni burzą to, ten ład i ten spokój. I to są dwa jak gdyby porządki.
No właśnie, panie profesorze. Tak? Panie profesorze, bo zwróciłbym też uwagę na film produkcji rosyjskiej Syndrom Katyński, który został wyemitowany dokładnie pół roku po tragedii narodowej pod Smoleńskiem, w czasie, kiedy odbywała się pielgrzymka rodzin ofiar. Znamienne, że tego dnia polska telewizja pokazuje film produkcji rosyjskiej, że nie ma żadnego dokumentu produkcji polskiej, a pamiętamy, że dokument obrazujący te godziny i dni po katastrofie Jana Pospieszalskiego został odsądzony od czci i wiary.
I taki też był sens emisji tego filmu rosyjskiego, bo rzeczywiście on się odnosił pośrednio do tego filmu Pospieszalskiego i rzeczywiście on starał się w głównej tezie czy w konkluzjach absolutnie odrzucić sugestie i płynące z tego filmu i ze środowiska wielu osób, które, tak jak powiedziałem, zadaje w sprawie katastrofy trudne pytania, bo dlaczego nie było innego filmu? Wydaje się, że film produkcji polskiej, jeśli one się pokazywały, jeśli jakieś badania były w tym zakresie, no to to było wiele też niewygodnych pytań, to było wiele rzeczy, które niepokoiły, natomiast no być może nie miano na stanie innego niż ten rosyjski. I tam rzeczywiście ta wizja zdarzeń jest w kontekście rosyjskim, wpisująca się w ten kontekst pewnej PR-owskiej polityki rządzących, o której przed chwilą mówiłem, a mianowicie stwierdzenie, katastrofa owszem była, należy się cześć ofiarom, natomiast wszelkie niejasności są wyjaśnione, a wszelkie pytania trudne to jest tylko próba jątrzenia w relacjach międzynarodowych lub próba dzielenia Polaków. Taki jest mniej więcej wymiar tego i wydaje się, że tak będzie to raczej wyglądało, kiedy już w sposób pełny, a już to się dzieje, telewizja publiczna będzie sterowna przez rządzących. To jest sytuacja o tyle zatrważająca, że gdybyśmy sobie zadali takie fundamentalne pytanie, no pół roku minęło, co my wiemy ostatecznie o odpowiedzialności za tą katastrofę, kto ponosi winę, no to moglibyśmy bardzo dużo sobie znaków zapytania tylko postawić, szczególnie jeśli bierzemy pod uwagę obsługę lotniska i cały tutaj konglomerat pewnych decyzji, czy też ich braku, które były po stronie rosyjskiej. Ale ponieważ zbliża się kampania wyborcza, a za rok będzie kolejna, tu chodzi bardziej nie tyle o wyjaśnienie faktów, co stworzenie pewnego wrażenia. A wrażenie po tym, jak pamiętajmy, że telewizja publiczna no, w sposób inny niż stacje prywatne, niż TVN czy Polsat pokazywała to, co się działo po katastrofie smoleńskiej, w sposób inny pokazywała reakcje ludzkie i docierała do takich ludzi, no, którzy no, nie mają przebicia w tych liberalnych mediach. W tej chwili wydaje się, że tym filmem otwierany jest pewna nowa linia porównywalna z tą, którą znajdziemy na przykład w TVN-ie. Wydaje się, że tak będzie to pokazywane w naszych publicznych mediach, no niestety partyjnych mediach, tak to trzeba nazwać.
Czy pana zdaniem Polacy tej propagandzie są skłonni uwierzyć?
Mi się wydaje, że tu, jeśli bierzemy taki pod uwagę bieżący efekt wyborczy, niestety jest to prawdopodobne, ale jeśli bierzemy pod uwagę taką długofalową sprawę, to nie sądzę. To znaczy będą środowiska te bardziej patriotyczne, te bardziej zaangażowane, czy bardziej interesujące się polityką, no które bez wyjaśnienia tych spraw do końca no nigdy się z tym nie pogodzą. Pamiętajmy, że te wszystkie fluktuacje polityczne są zmienne i dzisiaj ktoś rządzi tak jak koalicja, ale to nie jest wieczne. Więc jeśli tej sprawy dzisiaj się nie wyjaśni, jeśli ona będzie tylko medialnie zaciemniona na zasadzie no pewnych tylko wrażeń, dobrych wrażeń, to wcześniej czy później coś to wróci i wróci jako podstawowy, kluczowy element dyskusji politycznej w kraju. To jest trochę tak, jak wiele spraw z naszej historii niewyjaśnionych, jak kiedyś nierozliczone kwestie komunizmu wracały raz za razem i to by było niedobre dla życia publicznego, bo pamiętajmy o tym, że bez elementarnej sprawiedliwości, czy bez elementarnej prawdy w tak fundamentalnej kwestii, że ginie wielu czołowych polityków polskich i różnych urzędników, bez naprawdę do bólu wyjaśnienia wszystkiego, będzie to wszystko narastać jako pewien wrzut, który stanie się zarzewiem w przyszłości konfliktu. Natomiast tutaj wydaje mi się, że myślenie jest dosyć doraźne. Jak zatrzeć wrażenie doraźnie, bo się zbliża taka czy inna kampania wyborcza. Myślę, że w takich kategoriach nasi rządzący to przedstawiają. Szczególnie, że ich wpływ na wyjaśnianie tej katastrofy od strony rosyjskiej jest mocno zredukowany. Oni doskonale sobie już dzisiaj to zdają sprawę. Zresztą prokuratura nawet pośrednio to przyznaje, że wiele dokumentów, wiele rzeczy nie może uzyskać, nie może dostać.
Profesor Zdzisław Krasnodębski, socjolog, wykładowca m.in. na UKSW, mówi, że w filmie rosyjskim zabrakło chociażby wypowiedzi rosyjskich dysydentów, którzy bardzo krytycznie odnoszą się do działań Rosji w kwestii śledztwa smoleńskiego. Cytuję tutaj dalej. W filmie sam fakt, że chce się pospiesznie zbudować nowe relacje polsko-rosyjskie na śmierci 96 przedstawicieli polskiej elity, zanim jeszcze wyjaśniło się jej przyczyny, ma w sobie coś niezwykle brutalnego, mówi profesor Krasnodębski.
No w tym sensie, że istnieje podejrzenie zaciemnienia prawdy. To znaczy, gdyby rzeczywiście bez wyjaśnienia starano się kreować te ciepłe relacje, albo inaczej, zamiast wyjaśnienia ciepłe relacje w sensie takich, powiedzmy, kontaktów polityków dwóch państw, no to rzeczywiście byłoby to niezwykle brutalne, bo wszystko to, co zaciemnia prawdę w tak istotnej kwestii, w ogóle w życiu publicznym, tą brutalnością nowego typu mamy ciągle do czynienia. Ja przypomnę, cała ta wirtualizacja polityki, zmienianie tematów poprzez kreowanie zastępczych, jakichś tam, prawda, internetowych, nawet partia internetowa powstaje, tak ją przecież nazywamy, w dużym stopniu ta antyklerykalna Janusza Palikota, że to powoduje, że prawda nie dostaje się do debaty publicznej i tylko wrażenia, prawda, kto lepsze wrażenie doraźnie zrobi, żeby wrażenie współpracy, która notabene jest potrzebna, czy pojednania, które też jest potrzebne, miało być kosztem prawdy, no to rzeczywiście z takiego pojednania i z takiej współpracy w bardzo krótkim czasie nic nie będzie, a będziemy mieć jeszcze większe podziały i jeszcze większe konflikty.
Gdy idzie o tę debatę, to w cytowanym przeze mnie wywiadzie profesora Krasnodębskiego dzisiaj dla naszego dziennika, mówi on, że Polacy w tej debacie dzielą się na cztery grupy. Są przedpolacy, oni w ogóle nie interesują się katastrofą smoleńską. Druga grupa to ludzie, którzy fanatycznie wierzą w oficjalną wersję zdarzeń i nie dopuszczają do siebie żadnych wątpliwości. Trzecia grupa to ludzie, którzy wiedzą, że jest coś nie w porządku, ale nie powinniśmy o tym mówić, powinniśmy o tym zapomnieć, żeby nie wyszło na jaw, i oni świadomie jakby używają tego zaciemniającego języka, próbując zaciemnić sprawę odpowiedzialności, jeżeli coś byłoby nie w porządku, w imię właśnie przyjaźni. I ostatnia grupa to ludzie powszechnie nazwani oszołomami, zwolennikami teorii spiskowej, a oni według profesora Krasnodębskiego reprezentują najbardziej racjonalną postawę.
Czasem jest tak, że kogoś się nazywa oszołomem za to, że domaga się i stawia trudne pytania. Znaczy, to jest rzeczywiście opis bardzo ciekawy i ważny, bo on nam mówi o tym, o czym ja starałem się przed chwilą powiedzieć.
Jest to opis socjologa, prawda?
Jest to opis socjologa, który opisuje społeczeństwo w medialnym społeczeństwie, które ulega różnorakim wpływom. Znaczy, myślę, że ci, którzy są inżynierami dzisiejszego życia publicznego w Polsce, oni zafascynowali się możliwościami w tym zakresie, że kreowanie na przykład poparcia, kreowanie pewnych nastrojów społecznych poprzez takie, a nie inne możliwości medialne do tego stopnia się rozwinęło, że rzeczywiście ta fascynacja przenosi się również na tak fundamentalne kwestie, o których w tej chwili mówimy. I wtedy to też kreuje takie postawy w społeczeństwie, ale jeśli rzeczywiście by było tak, że nieprawda warunkuje pewne decyzje ludzkie, a nawet nie celem jest debaty publicznej, tylko po prostu wzbudzanie takich, a nie innych emocji i na bazie tego politykowanie, no bo tu mamy, albo wyjaśnimy tę katastrofę, albo będziemy się domagać od Rosjan wszystkich dokumentów, żeby ją do spodu wyjaśnić, albo sfinalizujemy to dobrym wrażeniem i będziemy się starali, mając monopol w mediach, mówię w tej chwili nie my, tylko rządzący, pokazać to wrażenie i utrwalić go poprzez manipulacje w całych rzeszach ludzkich. Jeśli tak się stanie i rzeczywiście ktoś zada pytanie, a jak było naprawdę i będzie powiedziane, to jest ten fanatyk, bo on zadaje pytanie, a może się jeszcze przy tym denerwuje, kiedy nie uzyskuje odpowiedzi, no to rzeczywiście można powiedzieć, że zmierzamy do totalizacji polityki. Do totalizacji, czyli totalnie zarządzane przez monopol partyjny i jednej ideologii.
Panie profesorze, to zmieńmy temat, chociaż kiedy pan mówi o totalizacji polityki, to nie jestem pewien, czy ten temat zmienimy. Otóż były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego skierował ostry list do premiera Donalda Tuska. Możemy go przeczytać na przykład w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Mariusz Kamiński dokładnie rok temu został usunięty przez premiera Donalda Tuska z funkcji szefa CBA. Po tym, jak do opinii publicznej dotarły informacje o aferze hazardowej z udziałem niektórych przedstawicieli partii rządzącej, którzy przewijali się w słynnych stenogramach opublikowanych. I Kamiński w piśmie do premiera zwraca uwagę na bardzo niepokojące fakty, jeśli one mają miejsce. Otóż twierdzi, że z CBA usunięto około 90% kadry kierowniczej pionów operacyjno-śledczych, większości doświadczonych oficerów policji i służb specjalnych, a w ich miejsce przyjmuje się w wielu wypadkach osoby, które rozpoczęły służbę w latach 80. w Milicji Obywatelskiej. Ale mówi Mariusz Kamiński, że to jeszcze nie jakby klucz całej sprawy. Prawdziwym skandalem jest fakt, że funkcje kierownicze powierzono również osobom rozpracowywanym przez CBA i podejrzewanym o współpracę ze zorganizowanymi grupami przestępczymi, o korupcję, o ujawnianie przestępcom informacji ze śledztw.
Jeśli to jest prawdą, co pan Mariusz Kamiński pisze, no to naprawdę wracamy do, może nawet nie do PRL-u, ale wracalibyśmy do tej sytuacji tuż po PRL-u. Bo o co chodziło, jeśli bierzemy pod uwagę powołanie do życia Centralnego Biura Antykorupcyjnego? Ja nie mówię o takich jednostkowych rzeczach, tam kwestia lekarza jednego czy drugiego, no niekiedy, przynajmniej taki był motyw odwoływania Kamińskiego, krytyki jego, krytyki CBA, że nieraz ich działania były, powiedzmy, wyolbrzymione w sytuacjach, powiedzmy, małych. Ale były cały szereg różnych rzeczy dużych. Pamiętajmy, że to wszystko działo się w pewnym ciągu czasowym po wielkiej aferze Rywina i dziesiątkach afer, które się ujawniały lokalnie, kiedy monopol władzy miał SLD. A skąd zmonopolizowana scena polityczna SLD-owska, a zarazem różnorakich powiązania w taki patologiczny wtedy wymiar osiągnęły? Ano z tego powodu, że nie rozliczono i nie poprzecinano pewnych powiązań tej III Rzeczpospolitej z PRL-em. Więc jeśli mówimy o działalności Instytutu Pamięci Narodowej, że tu cały szereg kwestii tych esbeckich, tych różnych historycznych zaczęło być ujawniane, to CBA miało za zadanie poprzecinać różnorakie korupcyjne relacje, które się wytworzyły na niebotyczną skalę po tym patologicznym przejściu z systemu w system. I rzeczywiście, kiedy ten w SLD, cały ten obóz zaczął się kłócić i te patologie wychodziły, no to wtedy udało się też, że prawica przejęła władzę, udało się powołać to CBA. Jeśli byśmy mieli z takim procesem do czynienia, jaki opisuje Mariusz Kamiński, no to dokładnie wracamy do tych czasów sprzed afery Rywina. Ja bym oczekiwał, w kontekście tego, co mówiliśmy ojcze przed chwilą, oczekiwał, że jeśli jest taki list, a nie był to urzędnik z drugiej linii, no był to człowiek, który kierował tą instytucją, czy mu ktoś tam stawia zarzuty, czy nie, to nikt go nie osądził. W związku z czym oczekiwać by należało od strony premiera, czy od strony najważniejszych polityków rządzących dzisiaj państwem, wyjaśnienia szczegółowego tych zarzutów. I niestety, jeśli to pójdzie znowuż tym tropem, że pokaże się Kamińskiego, czy pokaże się CBA działające przed powiedzmy kilkoma miesiącami jako instytucję kompletnie oszołomską, czy fanatyczną, prawda, bo o tym też mówimy, tak się fanatyk dzisiaj to ten, który mówi prawdę, no nieraz tak to wygląda. Jeśli sprowadzimy to do pewnego szumu medialnego znowuż, no to o tej totalizacji polityki, o której mówiłem przy okazji katastrofy smoleńskiej, będziemy mogli mówić tutaj w spotęgowany sposób. Bo pamiętajmy, to co zaczęło się chociaż trochę oczyszczać od momentu tak zwanej afery Rywina i publicznego pokazania, na czym te więzi patologiczne gospodarki i polityki polegają, był pewien proces uruchomiony. I jeśli ten proces zostaje zatrzymany, mało, przywrócone są relacje te z lat 90., jeśli tak jest, to równie głęboko możemy popaść w kryzys struktur państwowych i afera Rywina wcześniej czy później, raczej wcześniej, w analogicznej odsłonie wróci do nas. Wszystkie pozostałe, które wtedy się pokazywały. A to, że w tej chwili propagandowo da się pewne rzeczy zakrzyczeć, przesłonić, to może i tak. Ale pamiętajmy, że w dłuższej perspektywie propaganda nie wygra z rzeczywistością. Że ta rzeczywistość będzie się domagać sama, czy po prostu patologia może nabrzmieć do takiego stopnia, że możemy mieć kryzys państwa taki, jak był na przykład na Węgrzech. Pamiętamy to niedawne wydarzenie. Więc no, trzeba bić na alarm. A to nie chodzi o to, czy Mariusz Kamiński ma rację, czy nie. Czy będzie adekwatna, precyzyjna odpowiedź na konkretne zarzuty, które padają? Bo ja się obawiam, że możemy mieć do czynienia po prostu tylko i wyłącznie z medialnym szumem.
Jako symbol pozoranstwa walki z korupcją przez rząd Donalda Tuska Mariusz Kamiński wymienia działalność minister Julii Pitery, która przypomina, mimo głośnych zapowiedzi, osoba ta nie była w stanie przez 3 lata przeprowadzić nawet prostej nowelizacji tak zwanej ustawy antykorupcyjnej. To czytam w liście Mariusza Kamińskiego. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.
Gościem aktualności dnia był pan profesor Mieczysław Ryba z KUL-u i Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Z Panem Bogiem.